tym, coś jest. Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od przybysza z New Delhi, tak jak żartobliwie się mówi o tej bakterii. Może Pan mi wręczyć kleb?
Klebsiella pneumoniae, tak brzmi nazwa łacińska, tego co w języku polskim nazywamy chorobą brudnych rąk.
Tak. A zatem, wydaje się, że po kilkunastu dniach zmagań z bakterią New Delhi szpital sytuację epidemiologicznie opanował. Zatem pytanie, czy gdyby szpital zastosował się do obowiązujących procedur, tego całego zamieszania udałoby się uniknąć? Takie pytanie warto postawić. Pytamy zatem, kto zawinił? Władze szpitala? Niefrasobliwość nadzoru właścicielskiego? A może ambicje uczynienia ze szpitala, który nie spełnia wymaganych standardów zrobienia z takiego szpitala placówki akademickiej? Jak jest Pana zdanie?
A myślę, że trafia Pan w sedno. Więc nie wystarczy...
Czy ono nie jest za duże?
Obwołać. No, to sedno jest ogromnych rozmiarów, podobnie jak ambicje, które towarzyszyły przedstawieniu dawnego wojewódzkiego szpitala ze wszystkimi jego zaletami i wadami, nagle jako placówkę uniwersytecką i kliniczną. Otóż nie wystarczy dokonać takiego zabiegu słownego, żeby szpital nagle zaczął spełniać wysokie standardy, o których szpital kliniczny zawsze powinien pamiętać. Nie wystarczy zrobić też dawnego komendanta głównego policji prezesem tego szpitala, żeby nagle w tym szpitalu zaczęło się dziać dobrze. Oczywiście, gdyby trzymano wszelkie standardy, kiedy już wiedziano, że w szpitalu zagnieździła się ta bakteria brudnych rąk, należało natychmiast wprowadzić to, co mądrzy ludzie już wymyślili kilka lat temu, czyli tak zwane rekomendacje warszawskie. To jest, ja już o tym mówiłem tydzień temu dokładnie, więc nie będę powtarzał, na czym te rekomendacje warszawskie polegają. Tak. W każdym razie chodzi o to, żeby wprowadzić taki reżim sanitarny, w tym badania przesiewowe, izolować chorych w odrębnych pokojach z węzłem sanitarnym, z dedykowanym personelem, a więc zrobić wszystko, żeby odizolować te ogniska bakterii. Tymczasem pani marszałek Polak powiedziała, że takiego obowiązku ustawowego szpital nie ma. No ale zdrowego rozsądku też nie, zdrowy rozsądek też nie jest obowiązkiem ustawowym, a szkoda. I dobrze byłoby, żeby wszyscy, od których zależy
nasze zdrowie,
powodzenie leczenia w tym szpitalu, kierowali się zdrowym rozsądkiem. Skoro nie stosowano rekomendacji warszawskich, a teraz się je stosuje, to znaczy, że tak popełniono błąd, że tak trzeba było zrobić od początku.
Ja jak śledziłem realizację tej ambicji, bo trzeba powiedzieć tu otwarcie, że wszyscy radni sejmiku popierali tą koncepcję zrobienia z tego szpitala zabytkowego w gruncie rzeczy, w zabytkowych budynkach.
Części on jest tak, w zabytkowej takiej substancji liczącej ponad 100 lat,
którą,
to prawda.
Którą zgodnie z tym, co zresztą moim zdaniem słusznie pan doktor Ciach w wywiadzie dla Radia Zachód powiedział, że jakby trudno jest nad tym epidemiologicznie zapanować, że to jest jakby struktura nie nadająca się do XXI wieku.
To raz. Doktor Ciach dodał jeszcze, że na niektórych oddziałach jest zbyt mała ilość toalet. No mój Boże, to jest szpital kliniczny.
No to, a tak, ale mówimy o strukturze starego budynku, który... No,
jasne. Z pewnych względów nie da się tam dokonać cudu, no ale trzeba było jednak chociaż wyposażyć ten szpital w ten sprzęt, który kupiono dopiero 2,5 miesiąca po stwierdzeniu pierwszego przypadku zarażenia. Cóż za opieszałość. Tutaj i opieszałość prezesa, lekarzy także, tak, odpowiedzialnych, ale też opieszałość właściciela, czyli Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego, bo to jest szpital.
To takie mam przekonanie, że jeżeli potraktujemy NFZ jak bank, bo on de facto bankiem jest, prawda? prawda? I zobaczymy szpital, który jest spółką, w zasadzie spółką prawa handlowego.
Dlatego mówiłem o dwóch właścicielach, o Urzędzie Marszałkowskim i Uniwersytecie Zielonogórskim. To jest zgromadzenie wspólników dla tego szpitala.
Tak, tak, ale jeżeli mamy taką strukturę, z której z jednej strony mamy finansowanie przez bank, a z drugiej strony strukturę biznesową, to ta misja szpitala podstawowa, leczenie zdrowia, zapewnienie nam pewnego bezpieczeństwa zdrowotnego, bo tu o to bardziej chodzi.
Finansowanie jest też z budżetu województwa i te ostatnie zakupy
to
sprzętu
to wzajemnie nie
poszły
pasuje.
Z budżetu województwa.
To nie pasuje. W związku z tym oszczędza się na wacikach, nawet w tym szpitalu, żeby poprawić wynik finansowy, na środkach ochrony, że zapewnienia ewentualnym skutkom tych brudnych rąk, no bo wymaga tego biznes i wymaga tego bank, jakim jest NFZ. I to wszystko się jakby rozjeżdża. Mam takie przekonanie, że radni sejmiku wojewódzkiego jakby nie dostrzegli tych wszystkich zagrożeń w momencie, kiedy ta idea powstała.
NFZ płaci za wykonania. Za wykonania. Zawiera kontrakt. NFZ nie jest bankiem sensu stricto, panie Krzysztofie.
Ja to rozumiem. Natomiast jego struktura jest strukturą bankową i że tak powiem, jakby misją NFZ-u nie jest dbanie o wysoki standard. Nie ma jakby w tym połączeniu NFZ-u i struktury szpitalnej jakby tej misji, mówiąc krótko, ta misja się nie opłaca. Opłaca się natomiast oszczędzanie na bardzo wielu rzeczach. W związku z tym przypuszczam, że dlatego również oszczędzano na zakupach drogiej aparatury i chciano pokazać, że ten szpital jest świetnie zarządzany, bo nie generuje strat jak spora część szpitali.
Faktem jest, że szpital uniwersytecki i kliniczny był i być może jest nadal w sensie sprzętowym niedoinwestowany.
Ja zaglądnąłem sobie, jak tworzono, internet dzisiaj to umożliwia, jak zakładano Wydział Lekarski na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I otóż oni zawarli współpracę, czy nawiązali współpracę z Wojskowym Instytutem Medycznym, a nie ze Szpitalem Wojewódzkim, z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie, z Kliniką Gemelli Papieską w Rzymie, z Kliniką bodaj w Monachium i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mieli poważne zaplecze medyczne, przy którym to zaplecze, jakie gwarantował temu wydziałowi Szpital Wojewódzki, no to jest jak pięść do nosa, przepraszam bardzo. No, bo warto jest się w sprawach tak ważnych jak zdrowie porywać z motyką na słońce, panie Adamie?
No przede wszystkim powinien tym wszystkim kierować zdrowy rozsądek i tego zdrowego rozsądku w tym przypadku ewidentnie zabrakło.
Ja mam takie przekonanie, że warto jest, że tak użyć takie hasło w internecie, żeby się państwo, którzy tworzycie takie struktury, opamiętali się w swoich ambicjach, że istnieje pewnego rodzaju granica rozsądku, że jeśli ambicje przekraczają możliwości i jesteśmy zbyt, nazwę to delikatnie, romantyczni, to potem proza życia nas sprowadza bardzo brutalnie na ziemię.
No najlepiej byłoby, gdybyśmy byli i romantyczni, i rozważni.
W tym coś jest.
Coś jest.
No przejdźmy teraz do tego tematu. Nie wiem, czy to jest romantyzm, czy pragmatyzm. Chyba raczej to jest pragmatyzm. Ostatnio tak zwany hejt zdominował publiczną debatę. Wygenerowany w mediach społecznościowych obrzydliwy obyczaj obrzucania się inwektywami i insynuacjami wszedł do oficjalnej polityki. Wielu politykom można przypisać notoryczne stosowanie tej metody w stosunku do politycznych przeciwników, a Sejm jest tego widownią. Wiele mediów specjalizuje się w wymyślaniu afer. Na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej zjawili się internetowi hejterzy, z których część zostanie posłami. Taką wymyśloną aferą jest moim zdaniem dęta kompletnie afera ze szwadronami hejterów i troli zatrudnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i pewnego rodzaju wojna z rządem, właściwie już otwarta, wypowiedziana przez Onet. I co tu, nie mamy co tu ukrywać, że to jest jakby zarządzane przez niemiecki kapitał portal. Panie Adamie, czy to jest nowe zjawisko, czy to jest tylko nowa fala, czy jakieś, mówiąc takim językiem modnym, wzmożenie?
To jest takie zjawisko, które można byłoby precyzyjnie moim zdaniem określić łacińskim terminem in statu nascendi. vivendi, to znaczy w momencie powstawania.
Tak.
Ono już istnieje od jakiegoś czasu i będzie w Polsce stanowiło, nie chcę używać słowa jakość, bo jakość kojarzy się dobrze, natomiast to jest niedobre zjawisko. Wiąże się z tym, że niektórzy politycy aktywnie używają mediów społecznościowych, Twittera, Facebooka do prowadzenia, do robienia polityki, ale ponieważ no, poziom Facebooka jest słaby, poziom Twittera trochę wyższy, ale to też nie za bardzo, to muszą stosować taki język, który trafi do tych, którzy na Facebooku en masse są aktywni. No i język, no to już nie jest debata, to już dawno nie jest debata, to jest takie wydalanie z siebie różnego rodzaju niechęci do swoich przeciwników politycznych.
No tak, ale tu...
Ja bym tego nie nazywał aż tak, no tutaj hejtem, mową nienawiści, dlatego że ja generalnie jestem przeciwny
nowomowie.
Tej nowomowie. Te słowa niewiele określają. Hejt, nienawiść. No, mój Boże, politycy się na ogół, zwłaszcza z przeciwstawnych kierunków, nie lubią, tak? No i dają temu wyraz. Natomiast jeżeli to ma stać się przepustką do polityki, no to już jest zjawisko trochę niebezpieczne. Jest taka jedna pani, ja nie będę jej robił
reklamy,
ma na imię Klaudia i tyle o niej powiem. Wyśpiewuje jakieś tam straszne,
znaczy ja mam wrażenie,
strasznie infantylne
ja mam wrażenie,
rzeczy.
Że to są osoby pod wpływem psychotropów.
I ona trafiła teraz na listę wyborczą, łatwo się domyśleć, opozycyjną koalicji obywatelskiej.
No, niech będzie obywatelski.
Czyli jest takie zapotrzebowanie. Widocznie Grzegorz Schetyna uważa, że to, co jemu nie wypada powiedzieć, załatwią za niego właśnie tacy internetowi trolle jak pani Klaudia.
Ja dawno, dawno temu przeczytałem felieton bodaj w Polityce, dosyć krótki, bardzo dobrego przecież publicysty pana Stefana Bratkowskiego, który porównał w pewnym momencie, to były, nie wiem, 80, może 81 rok, kiedy było tak bardzo gorąco na rynku politycznym w Polsce. I on napisał taki tekst, który zakończył konkluzją, że jeśli idzie o ring bokserski, to ci, którzy się denerwują, przegrywają przed czasem, bo nie zapominają o regułach. I ja mam takie wrażenie, panie Adamie, że tutaj też mamy coś takiego, że ktoś zaczyna tracić jakby dystans, może nie tyle do siebie, do przeciwników, tylko w ogóle do demokracji, bo mnie się wydaje, że nienawiść i propaganda, jakkolwiek by nie nazwać, i propagandziści, to nawet już tak nie mówiąc trywialnie o Goebbelsie, czy o całej bolszewickiej propagandzie i tak dalej, towarzyszy dziejom nieomal od czasów biblijnych i że zawsze pomówienie, czy dawanie fałszywego świadectwa, czy obmowa,
tak.
Puszczanie informacji fałszywych i tak dalej.
Ale mamy jedno nowum, panie Krzysztofie.
No internet.
Dokładnie. Ponieważ ten, kto miał dostęp do środków przekazu kiedyś, miał możliwość wywierania wpływu.
Dzisiaj, czyli kontrolowania wpływu.
Kontrolowania też.
Dzisiaj ta kontrola jest spolaryzowana.
Dzisiaj ten wpływ mamy wszyscy w sieci.
Czyli każdy
z nas może być internetowym trolem w zależności od poziomu wzmożenia, od tego, czy stanie.
Ja to bym nawet chciał zostać, bo jak płacą,
nogą.
To bym został.
Farmy troli są realnym zjawiskiem w polityce i oddziałują na słabiej wykształconego odbiorcę w sieci dość skutecznie.
No tak, ale najgorszą sytuacją jest sytuacja, w której trolem się nazywa kogoś, kto dostarcza informacji prawdziwej, która niekorzystnie mówi o, czy pokazuje w niekorzystnym świetle pewną grupę, powiedzmy to polityczną. I ta grupa polityczna natychmiast nazywa go hejterem, trolem i tak dalej, i tak dalej. Przecież na Boga mamy prawo do prawdy. Internet tą prawdę wyzwolił i pewien dostęp do tej prawdy jest nie tak silnie kontrolowany w czasach, kiedy była cenzura, kiedy wydawano książki, kiedy była jedna telewizja pod kontrolą i mamy w pewnym sensie te skutki jakby obniżenia poniżenia kontroli nad debatą publiczną, która się...
Ale toczy. Wielu z nas ma swoją prawdę. I tą prawdę stara się w sieci, w internecie pokazywać, realizować. I zawsze będziemy w sieci bombardowani przeciwstawnymi poglądami. Stąd też z sieci nie należy czerpać wiedzy o świecie. Natomiast o polityce, owszem, o tej realnej, brudnej, często szmatławej polityce.
Bo w gruncie rzeczy ta sprawa związana z panią hejterką i z panem sędzią, który przez przypadek być może został wiceministrem, świadczy raczej jak najgorzej o środowisku sędziowskim, bo to przecież wewnątrz tego środowiska się jakby cała ta...
No i mamy tutaj temat na osobną wielką opowieść, bowiem
o kondycji wymiaru
sprawiedliwości. Czasy PRL-u i początki III RP przyzwyczaiły nas do tego, że my traktowaliśmy sąd jako rodzaj świątyni prawdy w dodatku. Natomiast sędziowie są takimi samymi ludźmi jak reszta społeczeństwa.
Wojny.
Mają swoje plemienne wojny, mają swoje za uszami w sensie obyczajowym, tak jak wiele osób z innych środowisk, nie są wcale święci.
Ja wobec internetu, którego traktuję jak gigantyczny śmietnik, jakby stosuję taką metodę, którą zaczerpnąłem od Józefa Koseckiego, polskiego cybernetyka, który mówił, że informacja, która nie jest potwierdzona i nie pochodzi z kilku źródeł, jest jedynie szumem informacyjnym i pewną, że tak powiem, nie chcę powiedzieć misją, tylko pewnym celem tworzenia szumu informacyjnego jest maskowanie tych informacji ważnych. I internet jest właśnie takim miejscem, gdzie trzeba umiejętnie odcedzać szum i z tego szumu wyłabiać informacje ważne i niejako sprawdzać, czy przypadkiem ta informacja, która jest szokująca, nie pochodzi tylko z jednego źródła. Dopiero informacje z wielu źródeł, niezależnych,
tak jest.
Pozwalają podjąć jakąś tam...
Dokładnie tak trzeba postępować, bo oczywiście na dużym poziomie ogólności internet jest takim śmietnikiem, ale czasem można znaleźć w nim niezłą perełkę. Zresztą archeolodzy z upodobaniem przeglądają śmietniki starożytne, średniowieczne, odnajdując czasem w tych śmietnikach fascynujące rzeczy.
Także podobny stosunek miejmy do internetu. Nie dajmy się łapać na te wszystkie fałszywki. Trzeba pamiętać, że trwa w tej chwili, o czym my sobie nie zdajemy sprawy, gigantyczna wojna informacyjna i że dzisiejszy świat nie posługuje się bombami w takim stopniu, jak posługuje się fałszywą informacją i wywoływaniem...
Tak, nieprawdą, półprawdą, manipulacją.
Społecznych manipulacji, czego najlepszym przykładem jest jakby ta koncepcja niemiecko-rosyjska, że w zasadzie dla Europy bardzo korzystny był układ Mołotow-Ribbentrop, prawda, który znów... To też jest pewna subtelna informacja. Zaczyna się mówić, że to był pakt między Hitlerem a Stalinem i tak troszeczkę jakby w tle jest, że przecież Hitler był legalnie wybranym kanclerzem niemieckim, a Stalin był przedstawicielem wielkiego państwa, czyli to był pakt nie dwóch prywatnych panów, tylko to był pakt państw i za tym cała szła konsekwencja. Znów ktoś subtelnie próbuje nami manipulować, jak kwestii wolnego miasta Gdańska, jak ruch autonomii Śląska i tak dalej, i tak dalej. Trzeba bardzo się temu przyglądać, bo żyjemy w świecie wojny. Internet i to, o czym mówiliśmy, jest elementem tej wojny. Powinniśmy się troszeczkę, mówiąc tak, intelektualne hełmy na głowy nałożyć, żeby nas odłamki tej wojny nie trafiały tak zupełnie bezkarnie.
Zawsze należy zachowywać dystans.
W tym coś jest.
Coś jest.
No i teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Też spróbujemy zachować dystans. Ugrupowania polityczne zaprezentowały swoje listy wyborcze, także w Lubuskiem. W wyborach do Sejmu startują z tych większych ugrupowań PiS, PSL jako ta koalicja Polska, bodaj Komitet Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma plus dodatki SLD, także z dodatkami i być może jeszcze jakieś inne mniejsze ugrupowania, które tworzą dopiero listy. I Prawdę powiedziawszy, jedynie pisma zdefiniowany program. Reszta to w zasadzie koalicje prezentujące zbiory postulatów wynikające z umów koalicyjnych. Umowy te miały zresztą wpływ na listy wyborcze. Czy są na tych listach jakieś niespodzianki? Czy te wewnętrzne negocjacje wpłynęły na wiarygodność ugrupowań? Czy kompromisy nie pozbawiły startujących w wyborach do Sejmu partii ich tożsamości? Tu mówię o lubuskich listach i lubuskich strukturach.
Wszystkiego mamy po trosze, ale rzeczywiście najbardziej spójną programowo płaszczyznę polityczną tworzy Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość.
No i łatwiej, bo mają program, który realizują i widać, że co jest do kontynuacji.
Poza tym on jest realizowany już w ciągu 4 lat.
Na stand, tak. Jeśli mogę użyć
tak,
tego.
On jest w momencie powstawania oczywiście, w momencie tworzenia to ma 4-letnią historię i w sposób oczywisty takiemu ugrupowaniu właśnie. To jest niezwykle ważne w polityce. On jest sprawdzony, przynajmniej w części jest sprawdzony. Natomiast Platforma Obywatelska, Nowoczesna plus Barbara Nowacka z tymi lewicowymi dokładkami, no oni po prostu musieli się zmierzyć z tą materią, bo jeżeli prawdą jest, że niektórzy politycy Platformy, a tak mówią, że Platforma jest partią chadecką, no to zmierzenie się z lewackim ugrupowaniem Barbary Nowackiej, zmierzenie i do pasowanie się programowe. No jest graniczy z cudem. Jeśli chodzi o PSL, mariaż z Kukizem, PSL partia systemowa, Kukiz partia antysystemowa, no to jest godzenie ognia z wodą.
No tak, anarchiści z monarchistami. Tak no, można by było metaforycznie.
Metaforycznie tak. Tak. No i tutaj to stwarza, że polityka polska jest w dalszym stopniu niezwykle egzotyczna.
Ale wróćmy do list lubuskich. Mam takie przekonanie, że lista PiS-u w zasadzie nie zaskakuje. Tam są znane nazwiska, postacie, które już znamy z polityki. Natomiast po stronie opozycji, czyli w tej głównej opozycyjnej partii Koalicji Obywatelskiej, no sporo zmian, bo listę ma pociągnąć pan Tomasz Aniśko. Nie wiem, pociągnie? Pan Sługocki jest na drugim miejscu?
Realnie pociągnie, myślę, Waldemar Sługocki. Pan Aniśko jest kwiatkiem, jest koalicyjnym kwiatkiem do kożucha. To jest jeszcze to, jak Platforma Obywatelska próbuje zawrzeć pakt z Zielonymi. Platforma Obywatelska nigdy nie słynęła z jakichkolwiek inicjatyw ekologicznych, a więc być może uznano, że Zieloni poszerzą tą paletę wyborców, którą koalicja obywatelska przyciągnie.
Mam takie wrażenie, że tu odbył się pewnego rodzaju targ polegający na tym, że ech tam takie województwo 16 w kolejności, niech tam Zieloni mają sobie jedynkę na zasadzie, bo to takie mało ważne miejsce jest.
To jest możliwe, ale być może
taka
bierze się to też... Być może, ale może się bierze to również z przekonania, że Waldemar Sługocki i tak sobie z panem Aniśko poradzi. Ja bym obstawiał to drugie. Wątpię, żeby pan Aniśko zdobył mandat.
A jeśli chodzi o listy Zjednoczonej Lewicy, czyli SLD tak naprawdę... Tutaj liderem nie jest postać jakby tradycyjna, tak bym powiedział.
No tak, on na antenie Radia Zachód powiedział coś trochę komicznego, że...
Mówimy o panie Bogusławie Wątorze.
Tak, tak. Pan Bogusław Wątor powiedział, że no w zasadzie konsultowano z nim, czy on ma ustąpić Anicie Kucharskiej Dziedzic. No i dla dobra sprawy on postanowił ustąpić. Więc oczywiście takie gry słowne mają jakieś, że tak powiem, niewielkie znaczenie maskujące. Natomiast czy ta para, Anita Kucharska-Dziedzic i Bogusław Wątor sprawią, że Lewica zdobędzie 2 mandaty, jest kwestią otwartą. Bowiem część zwolenników Anity Kucharskiej-Dziedzic na pewno nie będzie głosowała na Bogdana Wątora, więc częściowo ten elektorat będzie się wzajemnie pochłaniał. Można liczyć na pewne otwarcie związane z Anitą Kucharską-Dziedzic. To będą ludzie nowi, którzy do tej pory na lewicę nie głosowali. Natomiast pytanie, czy to wystarczy na dwa mandaty. Jeden lewica powinna wziąć, dwa to chyba myśl zuchwała, jak pisał Sławomir Mrożek.
No tutaj jak się to przymierzy personalnie do 12 mandatów, jakie temu okręgowi wypada, trzeba pamiętać, że koalicja Pokotu miała 7 na początku, potem odszedł pan Stefan Niesiołowski i doszedł do tego ugrupowania pan Paweł Pudłowski, czyli stan jest właściwie obecnie 6. Natomiast PiS po wchłonięciu pana Porwicha ma 7. To tak wyglądało i wygląda w obecnym Sejmie. Czyli mniej więcej to jest 50-50. Nikt spoza jakby tych pozostałych ugrupowań, które startują, się nie dostał wydaje się, że tutaj podobnie może być. Gdzieś może być porówno z lekką przewagą PiSu, jeśli idzie o...
Jeśli chodzi o Sejm, to tak to prawdopodobnie będzie wyglądało, jak pan powiedział. Jeśli chodzi o Senat, to tutaj sądząc z tego, co było w przeszłości, tak, to większe szanse na odniesienie sukcesu ma według moich obserwacji Koalicja Obywatelska, ale pojawił się bardzo dobry wojownik w postaci Klaudiusza Balcerzaka. To jest mężczyzna, przedsiębiorca, przedsiębiorca, bardzo.
Choć niedoceniany,
ale już z parlamentarną przeszłością, więc to nie jest człowiek nowy w polityce. I on będzie w moim przekonaniu bardzo groźnym konkurentem dla Wadima Tyszkiewicza. No, Marek Surmacz to też postać bardzo znana.
No pan Marek Surmacz będzie popularna. Chyba walczył z panem Komarnickim.
Tak, więc tutaj...
No, pan Dowhan chyba z panem Kościkiem, tak mi się tutaj wydaje.
Trudno moim zdaniem oczekiwać, żeby tym razem opozycja wzięła 3 mandaty do Senatu. Tak łatwo nie będzie.
Będziemy jeszcze się tym sprawom przyglądać, będziemy pewnie dyskutować, bo ta kampania się dopiero zaczyna. Pewnie będzie jeszcze bardziej gorąco w tej kampanii niż jest dotąd. Zapewne w tej politycznej wojnie.
Będziemy mieli o czym mówić.
Dziękuję panu, panie, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.